zbliżeniach witam bardzo serdecznie Cyryla Sonę, prokuratora śledczego i pisarza kryminałów, który dokonał fantastycznego debiutu rewelacyjnego z pierwszą książką kryminalną 2 lata temu, a od tej pory powstało aż 5 nowych i każda z nich to bestseller. Także gratuluję.
Dziękuję. Sam nie wiem, jak to się potoczyło, bo nigdy nie zamierzałem zostawać pisarzem.
Dobrze, ja wiem, zaraz przejdziemy do tego, czy znakomity prokurator śledczy chciał zostać pisarzem, czy nie. Ale najpierw chciałam zapytać jednak o Cyryla Sonę, bo to rozumiem jest pseudonim artystyczny.
Tak, żeby oddzielić jakoś te dwa światy, chociaż imię Cyryl przyszło mi w sposób naturalny, bo tak po prostu się do mnie zwracali znajomi jeszcze z czasów studiów. To był taki pseudonim nabyty.
Ale to jest Cyryl z Kiriła, czyli języka prasłowiańskiego i słowiańskiego, czy to jest bardziej Cyryl?
To jest chyba Cyryl, który nie ma za sobą jakiejś większej historii niż głupie studenckie żarty.
To ciekawy wybór jednak. A Sonę to Zonę czy Sonę?
A Sonę to Sonę fonetycznie po polsku.
Tak.
Chociaż jest we mnie trochę słońca takiego niemieckiego, ale jakbyśmy tam dodali jeszcze jedną literkę N, to by się można pogubić.
Bo te niemieckie naleciałości to ja widzę w twojej literaturze wszędzie. Nie wiem, czy to jest inspiracja Markiem Krajewskim.
Pisarz z Gdańska. No.
Ale aż tak? Pisarz z Gdańska.
Znani gdańscy pisarze. Günter Grass, Paweł Hille. Mhm. Jakoś teraz kolejne pokolenie nastąpiło, wypadałoby się...
No jakoś się tak naturalnie
nazwiskiem narzuca, dopasować.
Tak. Najpierw był przecież Krajewski, a teraz ty, ale bardzo godnie ciągniesz tę tradycję.
A Krajewski to Wrocław, także dwa różne
krańce. Ja wiem, ale
Polski.
Też takie germańskie nastroje, prawda, w nazwiskach.
Być może.
No na pewno. Dobrze, to nazwisko już sobie wyjaśniliśmy. To teraz te nazwiska detektywów, którzy się pojawiają u ciebie w powieściach kryminalnych, no one też są takie znaczące, mówiące, tak?
Głównego bohatera, tak? Konrad Kron, tak? Od niego zaczęła się cała przygoda. Ja wiedziałem, że to musi być nazwisko, które przede wszystkim zapada w pamięć i dobrze brzmi. I takie krótkie... Trochę niemieckie nazwisko jakoś mi odpowiadało, ale to jest też to, że akcja moich powieści dzieje się i w Gdańsku, i na Kaszubach, a tam jednak występuje sporo takich krótkich nazwisk, których rodowodu trudno się jest doszukiwać.
Mm-hmm. A Nikodem Rand?
To był ten sam kazus, co przy Konradzie Kronie. Chciałem, żeby... On był trochę jego alter ego, ale też, żeby łapał najlepsze cechy stworzonej postaci.
A ja myślałam, że on jest twoim alter ego, bo mówisz, że w tych obu postaciach detektywów, drugiego pisarza, detektywa, to można znaleźć dużo z ciebie.
Mi się wydaje, że w obu postaciach. Faktycznie. Ja pamiętam, jak kończyłem ten cykl powieściowy o prokuratorze Konradzie Kronie i cały czas mi zarzucano, że ja piszę o sobie, bo głównym bohaterem jest młody prokurator, tak jak ja jestem też młodym prokuratorem.
A jak jesteś młody? Bo tej jeszcze daty urodzenia też...
Ja już mam 10 lat stażu pracy.
No, to czyli po studiach, czyli to jest...
Nie, po studiach to była aplikacja, prawie 4 lata, potem 10 lat stażu pracy. No za chwilę już, wiek Chrystusowy dawno minąłem. Za chwilę będą 4 kreseczki.
Niemożliwe, myślę, że jednak jeszcze nie. Bardzo dobrze wyglądasz, to znaczy, że jesteś usportowiony i zapewne uduchowiony.
No, ja też lubię patrzeć na siebie jak na tego 20-latka z moich powieści, chociaż no już niestety nim nie jestem. I pamiętam właśnie w tym debiucie, w powieści Krzycz, jeśli żyjesz, głównym bohaterem są młodzi 20-letni zbuntowani ludzie z dobrych, porządnych domów, którzy lubią przekroczyć pewne granice, lubią pójść na imprezę. I ja pamiętam kilka lat temu, to był chyba 2021 rok, z żoną powoli wychodziliśmy z tych trudów rodzicielstwa, kończyła się pandemia, czy tam były już szczepionki.
Chcesz się zatrzymać przy trudach rodzicielstwa?
Oczywiście.
Bo to jesteście dość niezwykłą parą, tak jak czytam, bo te trudy rodzicielstwa to ty wziąłeś na siebie prawie tak samo poważnie jak żona.
My się zamieniliśmy rolami, tak jak jesteśmy bardzo nietypową parą, także zostanie rodzicem to było przede wszystkim moje główne marzenie. Jak decydowaliśmy się na dziecko, to od początku właściwie było wiadomo, że to ja będę matką w tym związku.
Ale też karmiłeś, czy?
Karmiłem buteleczką w szpitalu. Mieliśmy ten poród rodzinny i karmiłem butelką. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, jak mogłem.
Mam nadzieję, że siłami natury.
Że był poród?
Mhm.
nie mój, tylko żony, to już akurat tak. Jej zasługa, ale tak, siłami natury.
No bo to wtedy jest takie ogromne przeżycie. Chociaż każde urodziny są przeżyciem, ale ty byłeś nie tylko i jesteś full time ojciec, tylko również wykorzystałeś całkowicie swój urlop tacierzyński.
Znaczy, mi się wydaje, że mogłem być...
Jakiego stopnia?
Że mogłem być pierwszym prokuratorem w Polsce, który to zrobił. Na pewno jednym z pierwszych mężczyzn, bo ja nie tyle wykorzystałem urlop tacierzyński, tylko te ustawowe 2 tygodnie, ale ja wziąłem cały urlop za matkę. Prawie 10 miesięcy byłem na zwolnieniu, tym opiece nad dzieckiem, bo no jakby... Zdawaliśmy sobie dobrze w naszym związku sprawę, tak jak od początku gramy w otwarte karty z Sylwią, że ona tego nie udźwignie, że ona zawsze mnie woła, żeby się spytać, czy ziemniaki są już dobre. I się pyta mnie, skąd ty wiesz, że te ziemniaki się już ugotowały? Ile one mają się gotować? 15, 16 czy 17 minut? Bo Sylwia jest pod tym względem troszeczkę takim Aspergerem. Musi mieć na kartce napisane ziemniaki 16,5 minuty. A ja mówię, no nie wiem ile, przychodzę i sprawdzam, czy są dobre. A dziecko... To jest osoba, którą otrzymujemy od świata bez żadnej instrukcji obsługi. Nam się trafił wyjątkowo trudny egzemplarz.
Są podręczniki.
No są podręczniki, ale to bardziej takie bym powiedział, są wskazówki, a nie dokładne instrukcje obsługi.
No tak, w praniu to wygląda zwykle inaczej, ale żona, mówisz Asperger, a ty jesteś ADHD?
Nie, nie, nie. Ja jestem raczej taki poukładany. Znaczy oboje jesteśmy poukładani, ale...
Jesteście bardzo poukładani, ale ty mówisz, że...
Ja mam większą zdolność, do improwizacji.
Nie możesz odpoczywać. Nie, ADHD nie znaczy, że nie masz zdolności do improwizacji, tylko możesz w określonych sytuacjach, czasie dokonać dużo więcej niż inni. Dzięki swojej energii i energii twórczej.
Rozumiem.
Też.
Ja nie jestem specjalistą od psychologii, ale z tego co się orientuję, ADHD ma też tę ułomność, że nie pozwala się skupić. A ja kiedy zaczynam coś robić, bardzo mocno koncentruję się na swojej pracy. Pamiętam kiedyś siedzieliśmy chyba u teściu w domu. Ja zabrałem ze sobą laptopa, bo sobie myślę, okej, Olik bawi się z dziadkami, to ja chwileczkę sobie popiszę książkę. Tam był prawdziwy harmider, bo moja żona Sylwia jest strasznie głośna, teściowie krzyczeli, coś tam gadali do siebie, oczywiście w pozytywny sposób, ale to był takie włoskie popołudnie. I jeszcze gdzieś tam ten syn biegał, skakał gdzieś po lampie, po kanapie, a ja siedziałem i pisałem książkę. I tak teściowa się na mnie patrzy, mówi, a ty się możesz skupić? Naprawdę? Ja tak wyłączyłem się, w ogóle mi wasz hałas nie przeszkadza.
No to wspaniale, to koncentracja wyłączona, a raczej wyłączona z tego harmidru. Ale syn też jest, powiedziałeś, że jest dość specjalny, czyli też...
Syn jest słodki, ale to jest wulkan energii. On od urodzenia taki
był. Czyli po tatusiu.
Nie, bardziej po mamusi. Ja jestem ten spokojny, już to mówiłem na wstępie.
Ale no, w pracy prokuratorskiej chyba nie jesteś zbyt spokojny, bo tam jest hardcore.
Raczej tam jest
szybkość.
Tam jest hardcore, ale staram się trzymać te wszystkie swoje emocje na wodzy, chociaż nie zawsze się da. Staram się być takim chłodnym profesjonalistą, nie zabierać domu do pracy i pracy do domu, ale kiedy na przykład mam takie sprawy jak przemoc wobec kobiet, przemoc wobec dzieci, przemoc seksualna, to jest mi trudno sobie z tym wszystkim poradzić. Czasami faktycznie te przesłuchania przybierają taką postać dość emocjonalną.
Ale czy ty klniesz w pracy?
Nie. Nie. Klną tylko bohaterowie moich książek.
No bo tak, bohaterzy książek wszyscy, znaczy w twoim środowisku, poczynając od policjantów, skończywszy na kostnicy, wszyscy klną non-stop. To są dość takie, powiedziałabym, literackie przekleństwa, bo są, dobrze się ich słucha i są bardzo dosadne. Ale no niektórych to ja w życiu nie spotkałam.
Bo ja to wszystko zaciągnąłem z ulicy. I właśnie wracając do tego, o czym zacząłem mówić przed chwilą. Kiedy zaczęliśmy z żoną wychodzić z trudów tego rodzicielstwa i poszliśmy na jakiś koncert. I tam nasi znajomi przyprowadzili swojego młodszego kuzyna, który miał 20 kilka lat. I zaraz pojawili się też jego grupka przyjaciół. Ja tak na nich patrzyłem i sobie myślałem, kurczę, przecież my jesteśmy w tym samym wieku, mamy po 20 kilka lat. A oni inaczej mówili niż ja, inaczej się ubierali, słuchali innej muzyki i inaczej przeklinali. Jakby to dalej były wulgarne zwroty, ale konstruowane zupełnie według innej składni. Ja sobie pomyślałem, kurde, ja już nie mam 20 kilku lat. Ja już jestem mocno po 30. I ten świat tych współczesnych...
Ten język ci to...
Tak, czyli... bardzo mocno mnie zafascynował i postanowiłem coś z tym zrobić. I tak powstała powieść Krzycz, jeśli żyjesz, która oprócz tego, że jest opowieścią o tych współczesnych 20-latkach, no to też zawiera silny wątek kryminalny, bo ja musiałem w tą książkę władować coś, na czym znam się najlepiej. A żaden prokurator jeszcze nie napisał kryminału.
No, jeśli mówisz już o twoim debiucie, to to Max Czornyj, tak, napisał, że to jest powieść nieodkładalna.
Nieodkładalna, tak.
Chciałem powiedzieć nieodklejalna.
No to są bardzo miłe słowa i od uznanego pisarza, i też od kolegi po fachu, bo on sam jest przecież prawnikiem, ale działa po tej drugiej stronie.
Ale wracając do języka, tego barwnego języka, to ja zauważyłam, że znaczy niektórych powiedzeń kompletnie nie znam. A dużo czytam, więc chyba powinnam coś tam kumać.
No to moje książki się przydały.
Tak, ale naprawdę nigdzie nie spotkałam, bo sobie nawet wynotowałam Nikodem, co ty tu do kur, bur, to wiadomo, bo to jest co chwilę tak, kur tak. I pier i tak, do kur wafla robisz. To skąd ten wafel i właściwie o co chodzi do kur wafla?
No, do cholery jasnej, tłumacząc to na nieoczywiste
przekleństwa. To wafla to jest jasna czy cholera?
Wafla?
Wafel.
Nie, no to nic nie jest. Czy przekleństwa muszą mieć jakiś głębszy sens?
Nie, no muszą być soczyste. Wafel jest, tak?
Tak, ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego niektóre zwroty
kojarzy
się przyjmują
się
w języku. Tak.
Czyli tak, ty nie klniesz i nie mówisz co chwilę, czasami tutaj padało.
Ale lubię podsłuchiwać.
Uprzejme kuźba czasami padało, także to wtedy już jakoś tak lepiej. Słucham?
Lubię podsłuchiwać. I ten mój język w powieściach jest językiem zasłyszanym, który ja wziąłem od innych ludzi. I też policjantów, którzy są trochę starsi i od tej młodzieży.
No, pamiętam. Policjanci tak mówią, tak?
No mówią różnie, bo są różnymi ludźmi, ale
inspektorzy tacy trochę dzisiejszych zarośnięci. Tacy
inspektorów
trochę
policji to się spotyka w takich kryminałach innych autorów.
Takich trochę krunów, Konradów.
W moich książkach to są sami podoficerowie, bo większość policjantów, z którymi ja mam do czynienia jako prokurator, to są właśnie podoficerowie. Natomiast no, takie mamy czasy, że ludzie przeklinają i faktycznie pamiętam, że jak wyszło Krzycz, jeśli żyjesz, to bardzo dużo ludzi zarzucało mi ten język, że on jest wulgarny, że jest młodzieżowy.
No może, że pretensjonalny, bo w takim nagromadzeniu,
tak,
prawda? Szczególnie no, odrobinę wiedząc o tobie, że na co dzień mówisz bardzo ładnym polskim, bardzo takim sprawnym, dobrym polskim, stylistycznym, to nagle ten wysyp tych wulgaryzmów można by uznać za pewną pozę.
Nie. To jest to, na czym mi najbardziej zależy w tych powieściach, bo ja nigdy nie planowałem zostać pisarzem, to pisarstwo jakoś przyszło do mnie w sposób troszeczkę przypadkowy, ale kiedy zacząłem tworzyć, to sobie pomyślałem, że te książki muszą różnić się od tego wszystkiego, co można spotkać na rynku i muszę wyeliminować te fragmenty, momenty, motywy, które mnie denerwują i w literaturze, i w serialach kryminalnych. I między innymi ta sztuczność, teatralność języka była czymś takim, co mnie razi. Ja pamiętam, jak kiedyś z żoną szliśmy przez jezioro na Kaszubach, to był biały dzień z naszym syneczkiem i już po debiucie tych powieści, gdzie wszyscy pisali, Boże, Sonę, jak on klnie, ludzie tak niekną na ulicach. I tam na krótkim odcinku od samochodu do pomostu, gdzie można było wskoczyć do wody, nasz syn usłyszał tyle bluzgów, że ona tylko tak się do mnie uśmiechnęła, bo nawet nie było sensu zakrywać mu uszu, bo to rodziny, na piknikach, wszyscy po prostu rzucali mięsem jedno za drugim, ona tak spojrzała się na mnie i powiedziała, no nie, no faktycznie, tylko w twoich książkach tak klną.
Czyli mięso jest już codziennością.
Tak. To nie wiem, chyba Bralczyk czy Miodek, jeden z profesorów kiedyś powiedział, kiedyś jego pytano o wtręty z obcych języków w języku polskim i on odpowiedział, że to go wcale nie boli, bo język jest czymś żywym, tak, który się zawsze zmienia, ale ta wulgaryzacja języka polskiego to jest coś, nad czym należy ubolewać, ale ja też tymi książkami chcę po prostu pokazać, jak jest naprawdę. Mhm.
Ale te przekleństwa polskie są dość piękne, bo jednak angielski, tu się często pojawiają sformułowania angielskie.
Bo młodzi ludzie wtrącają.
Ograniczają się do, tak, mówi angielskie.
No tak, młodzi ludzie, ale nie tylko brzydkie wyrazy angielskie używają.
No wiadomo, to już jest po prostu przenikanie, to już jest od kilku lat albo kilkunastu lat przenikanie takie bardzo ostre w każdej dziedzinie zawodowej.
Tak.
Szczególnie w dobie komputeryzacji. Ale tych schematów takich kryminalnych, które ja znam z bardzo wielu innych powieści kryminalnych, to jest jeszcze kilka. Nie wiem, czy są świadomie wprowadzone, czy też nie, bo to wszystko zresztą jest jakby ubrane w taki bardzo dobry i dowcipny język, żeby nie było, że trochę się tutaj doszukuje czegoś, czego nie ma. Twoje dialogi są bardzo dowcipne.
Dziękuję.
Także tego ci gratuluję. Naprawdę, bardzo krótkie i dowcipne. To jest sztuka. Natomiast są pewne schematy, na przykład musi być muzyka, którą dany bohater sobie od czasu do czasu wybiera i puszcza. No tutaj są Rolling Stones, to jest obowiązkowa lektura. Jest u Mroza, jest u Bondy, jest u innych znakomitych pisarzy. A druga taka no, powtarzalność to jest oczywiście ten odważny seks, musi być odważny, nie ma zwykłego seksu, musi być jakiś nieprawdopodobny i używki, prawda? Mhm. Bo oni wszyscy są właściwie alkoholikami albo prawie alkoholikami. Czy z tym się stykałeś w swojej pracy i czy uważasz, że to jest jednak ten świat, on tak wygląda.
Ja w swojej twórczości bardzo mocno staram się unikać schematów. Tak jak wspomniałem, opisuję coś, co jest i z jednej strony muzyka. Muzyka to myślę, że jest coś, co mi osobiście bardzo mocno towarzyszy w życiu, więc chciałem, żeby moi bohaterowie też płynęli w nurcie tych wszystkich piosenek, że one jakoś im towarzyszą. W tej pierwszej serii o młodych ludziach to są tak współczesni raperzy polscy, Mata, Kizo. Natomiast w tej nowszej serii stwierdziłem, że mój bohater będzie lubił właśnie starego rocka, stąd są Stonsi.
No bo on jest stary, bo pisze, że 44 lata to już stary. Już tam stare dziady są.
Tak, bo mówiłem, ja mam 20 kilka lat w swojej głowie. Natomiast jeśli chodzi o używki, to faktycznie, kiedy ja byłem młody, to czymś takim odważnym było pójść napić się piwa za kościołem. A dzisiaj młodzież cały czas sięga po te narkotyki, jednak to jest. Ja mówię, nie oceniam, znaczy mogę to ocenić, no to jest złe, że te narkotyki są tak mocno obecne w naszym życiu, znaczy tam w życiu młodych ludzi, ale taki jest fakt, co dowodzi tego, że ta cała polityka narkotykowa, która jest prowadzona pod hasłem War on Drugs, ona się na świecie po prostu najzwyczajniej nie sprawdziła. Bo młodzi ludzie nie ćpają i nie zażywają narkotyków coraz mniej. Oni ćpają coraz więcej.
Dlatego w tych krajach, w których są wprowadzone legalne narkotyki, marihuana konkretnie, tam jest najniższa jakby strata w młodzieży, dewastacja młodzieży dokonana dzięki, czy też przez marihuanę. Także mam nadzieję, że dojdziemy do takiego schematu. Już powoli dochodzimy, bo w aptekach można kupić marihuanę bardzo czystą, bardzo zdrową. Ale oczywiście przez receptę.
Tak, ja nie jestem ekspertem w dziedzinie uzależnień, ale no mogę powiedzieć, że jakby no każde uzależnienie jest złe. I od alkoholu, i od narkotyków. I narkotyki same w sobie są złe. One nie wprowadzają żadnej dodatniej wartości do naszego życia. No, natomiast chcąc się z nich jakoś tam pozbyć, czy okiełznać ten problem, chyba nie do końca możemy robić to, co robiliśmy do tej pory, bo to się najzwyczajniej w świecie nie sprawdza.
To wrócę do Nikodema Ramba, przepraszam, mylą mi się. Krun też, to już może nazwiskami będę. Krun też, ale Rand też, no, są bardzo, bardzo podatni na różne używki, alkohol non-stop, prawda? Właśnie są cały czas pod wpływem alkoholu, bo jak ciężki skończą, to jest piwko, ale też i, prawda,
coś
ostrzejsze.
Innego. Tak, tak.
Jak już trzeźwieje, to kokaina. I to tak jest, tak zauważasz, że to tak
w środowisku
jest
artystycznym? Wydaje mi się,
nie,
że tak.
Nie, artystycznym, nie, nie.
Czy w ogóle?
No, w środowisku policyjno-prokuratorskim.
A nie, no to Konrad nie zażywa narkotyków, mój prokurator, bohater. Narkotyki zażywa bohater pisarz.
No tak.
Natomiast ja nie zauważam, żeby w środowisku prokuratorskim czy policyjnym były obecne narkotyki, żeby prokuratorzy czy policjanci ćpali. Natomiast zauważam, że zwykli ludzie bardzo dużo ćpają, bo jak dostaje akta kogoś zatrzymanego z narkotykami, to już nie jest tylko marihuana, to jest jakiś mefedron, kokaina, amfetamina, czyli jakby tak zwane twarde narkotyki, to są zwykli normalni ludzie. To nie są gangsterzy.
Nikodem Rand nie jest takim sobie zwyczajnym, pomimo że to jest częściowe twoje alter ego.
Nie, no ja wiadomo, że musiałem tych głównych bohaterów jakoś oddzielić od siebie, że to nie może być moja kopia w jeden do jeden i dałem im dużo jakichś takich wad.
Ja tylko pytam dlatego, bo ty jesteś jednak, no, wyszedłeś z tego środowiska, masz ogromny dorobek jako prokurator śledczy. Prowadziłeś, nie wiem, ile tysięcy spraw.
Ponad 3000.
Ponad 3000, ale potrafisz równolegle prowadzić od 100 do 200.
Tak.
Oczywiście w tym jest najmniej o morderstwa, bo tych morderstw w Polsce nie jest zbyt wiele i większość jest wykrywalna.
Tak, i one nie wyglądają tak jak te książkowe zabójstwa u innych pisarzy, że na przykład jeżeli ktoś, kto nie jest prawnikiem, chce napisać kryminał, to myśli sobie, w jaki najbardziej okrutny sposób mogę zbezcześcić zwłoki, a najlepiej 10 razy to zrobię, żeby podnieść napięcie, bo my jako odbiorcy kultury jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że cały czas trzeba szargać naszymi emocjami.
No raczej z tymi serialami kryminalnymi, gdzie właśnie tam szaleją z takim wyszukanym morderstwem, wiążą jakoś coś twarz, tak, umieszczają w twarzy.
Typowe polskie zabójstwo po pierwsze odbywa się w kręgu osób znajomych. Ofiara i sprawca zazwyczaj siebie znają doskonale. Tam bardzo często jest alkohol, jakieś nieporozumienia rodzinne czy towarzyskie i wykrywalność tych przestępstw to jest 99%.
Ale to dlatego, że mamy taką dobrą policję i prokuratorów?
Do tego może przyczynić się wiele różnych czynników, ale te statystyka tych najcięższych przestępstw, jeśli chodzi o ich popełnianie, cały czas spada od powiedzmy 20 kilku lat i od tych mrocznych lat 90., przełomu lat 90. i 2000. I rośnie wykrywalność jednocześnie, więc te zabójstwa utrzymują się na stałym poziomie teraz około 500 zabójstw rocznie, które są właśnie takimi tragicznymi zdarzeniami z życia rodzinnego bardziej.
I tutaj mężczyźni jednak wiodą prym, bo tak czytałam, że 7% mężczyzn, tak. I 1% kobiet.
To już jest odpowiedź na to pytanie o czymś, co my nazywamy osobowością psychopatyczną, to znaczy osobowością dysocjalną, nieprawidłową i kto jest w stanie popełnić to potencjalne przestępstwo. I mówi się w psychologii, w psychiatrii, że właśnie 7% populacji dorosłych mężczyzn byłaby w stanie zabić. Ale to nie znaczy, że całe te 7% jest mordercami ukrytymi, którzy chodzą po ulicach, więc jednak tu i wykrywalność, i socjalizacja społeczna ma na to wszystko wpływ.
To dlaczego 1% kobiet? Kobiety są lepsze?
A to już pytanie do psychiatry. Ale ja to mogę szczerze powiedzieć. Oczywiście, że kobiety są lepsze od mężczyzn. Oczywiście, że tak.
To faceci są źli.
Tak. Nie, ale to jest też taki wątek, który pojawia się przy pytaniach o seryjnych morderców. Dlaczego w latach 70. i 90. w Polsce mieliśmy seryjnych morderców, zabójców, a dzisiaj już się o tym tak nie słyszy. I wydaje mi się, że właśnie odpowiedź na to pytanie to jest ta wysoka skuteczność łapania i odsiewania tych najbardziej wysokich przestępstw. Bo my po prostu nie dajemy im szansy się rozwinąć. Po pierwszym razie łapiemy delikwenta, badamy go i wiemy, do czego on jest zdolny. Taka osoba zostaje odizolowana od społeczeństwa.
Bardzo ciekawe hasło wprowadziłeś, niespokój. On nawiązuje do określonych warunków atmosferyczno-pogodowo-zodiakalnych?
Tak.
Czy tylko chodzi o osobowość dysocjacyjną?
Nie, ja ogólnie jestem osobą, która dość twardo stąpa po ziemi. Nie wierzę w jakieś nadprzyrodzone moce, ale naprawdę bywały w mojej karierze takie chwile, że się zastanawiałem, kurczę, co jest nie tak? I na przykład zauważyłem, że takie brutalne zbrodnie bardzo często zdarzają się prawem serii. Miałem kiedyś taki dyżur zdarzeniowy, kiedy była jesień, chodzę z Gdańska i na Kaszubach strasznie mocno wiało. I ja tej nocy chyba jeździłem...
Na Podhalu jest znany z tego, że wtedy lubią zabić.
Tak, i tak się mówi zresztą. Tak. I pamiętam, że jednej nocy pojechałem chyba do 3 Wisielców. Kończyłem wykonywać czynności na miejscu zdarzenia. Myślałem, że myślałem, że jadę do domu i wtedy dzwoni dyżurny, panie prokuratorze, mamy jeszcze jednego trupa, jadę na tego kolejnego trupa. I wtedy wróciłem do prokuratury taki zmęczony po całej nieprzespanej nocy i jeden z pracowników tak... Rodowity Kaszub na mnie popatrzał, kiwał ciężko głową i powiedział, jak na Kaszubach wieje, to wieje. Więc to pojęcie niespokoju, które wprowadziłem do swojej literatury, to jest coś, co zaobserwowałem. Też mieliśmy taką sprawę nożownika w Poznaniu, który zaatakował młodego przedszkolaka i go zabił. Kilka dni później w Trójmieście pojawił się Grzegorz B., który zabił swojego syna. Ja sobie wtedy się łapałem za głowę, myślę sobie, kurczę, no co jest nie tak z tym człowieczeństwem i dlaczego akurat ta zbrodnia wydarzyła się jedna po drugiej? I na potrzeby swojej literatury nazwałem to niespokojem właśnie.
Tak, ale jak obserwujesz te postaci tych morderców, to nie tylko ze swojej praktyki, ale z literatury innych poważnych, takich bardziej dokumentalnych pisarzy kryminalnych, to jednak są pewne schematy, jakie typy mężczyzn, czy kobiet, czy człowieka chętniej albo częściej są skłonne do popełnienia takiego czynu.
Tak, i my w Polsce od tych czasów powojennych, kiedy pojawiło się sporo seryjnych zabójców, umiemy ich doskonale rozpoznać, bo my się uczyliśmy na tych sprawach. Wampira z Zagłębia, wampira z Bytomia, Marchwickiego wspomnianego, później u nas na Pomorzu Skorpiona. jakby byliśmy w stanie stworzyć jakieś profile psychologiczne i korzystając z dorobku, no też FBI.
Które stosujesz swoich.
No i nawiązujesz do tego, że ja jestem po kursie przesłuchiwania metodą opracowaną w Quantico, kursie FBI, także...
Mm-hmm. Nie, tego nie, nie? sugerowałam.
Aha.
A jesteś.
Tak, jestem certyfikowanym śledczym FBI.
Aha, czyli mógłbyś w każdej chwili w Stanach pracować.
Nie. To nie znaczy, tylko że jakby byłem szkolony przez...
Certyfikowany agent.
Tamtymi tak metodami w prowadzeniu przesłuchania i naprawdę ja od dziecka miałem taką łatwość w rozpoznawaniu blefu, czy ktoś mi wciska kit, czy mówi prawdę. A po tych 10 latach pracy i po tych szkoleniach naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebym z kimś rozmawiał, tak jak my tu teraz rozmawiamy. Patrzył głęboko w oczy i na całe ciało.
Ale z tobą się nie da nie patrzeć głęboko w oczy, bo ty jesteś bardzo szczególnym rozmówcą. Ty w ogóle nie zamykasz oczu. Ja w ogóle nie widzę powiek u ciebie.
Żebyś nie wiedziała, co naprawdę myślę.
No nie, to jest szczególna cecha, którą zauważyłam, robiąc liczne wywiady niegdyś z mistrzami zen, mistrzami sztuki taoistycznej.
Nie zamykają oczu?
Oni prawie nie zamykają oczu i potrafią tak bez mrugnięcia być co najmniej ponad 20 minut. Takie miałam doświadczenia. To jest jakaś szczególna cecha. Takiej głębokiej koncentracji stoi z twojej strony, ale też ogromnej uważności. Czyli jesteś wtedy tu i teraz.
Czuję się troszeczkę teraz przysłuchiwany, ale jednocześnie jest mi bardzo miło, bo uważność to jest taka cecha, o której troszeczkę zapominamy w dzisiejszych czasach.
Myślę, że bardzo się niepewnie muszą czuć ci, których przysłuchujesz.
Myślę, że tak.
Z tym wzrokiem.
Bo ja wiem, że mam taką osobowość, robię pierwsze złe wrażenie od razu. Wszyscy patrzą na mnie, że jestem, muszę być surowy, groźwy.
Bez przekleństw.
Bez przekleństw, tak. Samą osobowością żona się zawsze ze mnie śmieje, mówi, żeby oni wiedzieli, jaki ty jesteś naprawdę. A ta pierwsza maska jest jednak taka, pamiętam, mieliśmy kiedyś opiekunkę, to syna zatrudnioną, która była po szkole muzycznej. I w pokoju syna na szafie stał taki wzmacniacz gitarowy, piecyk. I tam była membrana srebrna. I ona mi chyba dopiero po pół roku powiedziała, że przez cały ten czas myślała, że ja zamontowałem kamerę, żeby ją śledzić. Ja mówię, Boże, Jutka, jaką kamerę? To jest piecyk
gitarowy.
Ale ty
byłeś pisarzem kryminałów? Czy...
Tak, już byłem, już pisałem.
Rozumiem. Mhm. No to faktycznie, a kto gra... Na perkusji, tak? Bo to był wzmacniacz czy do gitary?
Nie, to było do gitary. Ja tam kiedy miałem taki epizod muzyczny w swoim życiu.
I wtedy The Rolling Stones? Tak jak
w powieści ja oczywiście tworzyłem własne kawałki, ale jak widać do muzyki nie miałem takiego talentu, żeby się przebić.
No to wracając do tych przesłuchań. Czyli jak ty zaczynasz przesłuchiwać, to właściwie wpędzasz takiego człowieka, taki podmiot nieszczęsny, w taki stan niespokoju. Czy sam wchodzisz w stan niespokoju? Czy w stan jakiejś innej koncentracji?
Nie, ja jestem nadzwyczaj spokojny, bo to jest taki mit, że to przesłuchanie podejrzanego, bo prokuratorzy przesłuchują głównie podejrzanych w śledztwach, czyli w tych najpoważniejszych sprawach. W tych mniej poważnych robi to policja. To przesłuchanie zazwyczaj nie stanowi koronnego dowodu, bo ja prowadzę przesłuchanie, kiedy zgromadzę wszystkie inne materiały i mniej więcej wiem już, co się wydarzyło. Więc to nie jest tak, że ja muszę łamać ludzi. Chociaż często mi się to zdarza. Pamiętam taka...
Tylko patrząc na nich.
albo zawijając rozmowę bardzo mocno. Tak jak była sprawa, słynnego napadu na kredyt banki. Mm-hmm. Tam sprawcy do niczego się nie przyznawali. Policjanci maglowali jednego z nich, tego najsłabszego, przez wiele godzin. I od niechcenia spytali, słuchajcie, a co zrobiliście z telefonami komórkowymi i z Walkmanem? I on powiedział, a wrzuciliśmy do Bugu. Tak się wysypał przez przypadek. Mhm. Ja pamiętam, że też miałem taką historię. Przesłuchiwaliśmy w kilku prokuratorów całą rodzinę, która trudniła się handlem narkotykami. I przesłuchiwałem syna i coś go tam zagadywałem od ojca, bo widziałem, że ten ojciec przyszedł w towarzystwie młodej, atrakcyjnej dziewczyny. Mówiłem mu, słuchaj, myślałem, że to w ogóle jest twoja dziewczyna. On mówi, nie, to taty. I mówię, a mama gdzie
młodsza
mieszka? Mama, no oczywiście, że młodsza, atrakcyjna bardzo. Mówię, a mama gdzie mieszka? No, za granicą. I ty z mamą... Nie przeprowadziłeś się do mamy, wolałeś zostać z tatą? No tak. Dodaję, że do niczego się nie przyznawał, nikt z nich. Mm-hmm. I mówię, i co tak pomagasz tacie? No tak, pomagam, bo jest dużo roboty, bardzo dużo. No, zwłaszcza, że tata dealuje, nie? No właśnie. No. No, on nawet nie wiedział, że się przyznał.
No to śmieszne. No, na dodatek, no, to co jest bardzo trudne dla twoich przesłuchiwanych, to ty mówisz bardzo szybko, bardzo szybko i masz też taką tendencję, którą nawet tutaj stosujesz w tej rozmowie, że nie dasz sobie przerwać.
No jak można dać przerwać prokuratorowi? Na prokuratora zawsze się mówi pan postępowania przygotowawczego, dominus litis.
Więc trzymasz się tej swojej wersji.
Ale w domu tak nie jest, bo zaczęliśmy od tematów rodzinnych.
W domu nic nie mówisz po prostu.
Nie powiem, że chodzę pod kapciem, ale...
pod ścianami.
Nie protestuję, kiedy żona coś mi każe.
Tak, więc teraz może kilka słów o tych najnowszych książkach, bo to jest nowy cykl Dunli, tak?
Tak, prawo Dunli.
Dlaczego Dunli? Skąd się w ogóle wzięło to słowo?
Ta miejscowość. To trochę jest tak jak w tym, może tak tytułem wstępu. Pierwszy mój cykl powieściowy dzieje się w całości w Trójmieście, w Gdańsku i w drugim cyklem chciałem wywieźć czytelnika na wieś, na Kaszuby, do tej Polski powiatowej. I zastosowałem ten zabieg, który zastosowano w filmie Kamerdyner. Stworzyłem fikcyjną miejscowość, którą nazwałem Dunla, która mogłaby być Puckiem, mogłaby być Wejherowem, mogłaby być Kartuzami czy Kościerzyną, ale jest fikcyjną miejscowością spajającą to wszystko, co ja zauważyłem podczas pracy na prowincji.
Ale to, że Hel to nie jest fikcyjne.
Że Hel nie, bo tam główny bohater jedzie z Helu właśnie gdzieś, na zachód Polski.
Mieszasz realizm z...
Ja stwierdziłem, że mieszkańcy tych małych miejscowości mogliby się na mnie obrazić, jakbym zaczął pisać o tym, co tam się dzieje, a widziałem naprawdę dużo zła w swojej pracy. I na tyle okładki chyba jest takie stwierdzenie, że w tych mniejszych miejscowościach sąsiad nigdy nie wyda swojego sąsiada obcemu, ale z miłą chęcią właduje mu w plecy nóż. I tak jest, że tam naprawdę panuje swoista zmowa milczenia. Proszę zobaczyć, że jak mamy takie sprawy jak polskiego Fritzla, to się nie dzieje w dużych miastach. To się dzieje właśnie wszystko
czyli
na prowincji.
Najgorsze zbrodnie są raczej popełniane w małych.
Tak, ludzie tam zamykają oczy na to, co się dzieje w sąsiednim domu.
Dziwne poczucie lojalności, bo za 5 minut może go zadźgać.
Tak, tak.
Tak, ale dlaczego Dunla? Bo mnie się Dunla kojarzy z Królestwem Danii. No, naprawdę dość podobne. Tym bardziej, że tych germańskich imion i nazw często używasz. I też jakby problem Danii, prawda, że książę Hamlet chce rozwiązać zagadkę kryminalną króla Hamleta.
No to troszeczkę tak jak z nazwiskami.
Dunla jest w Danii czy w Polsce?
Dunla leży na Kaszubach, ale no, Orneta. Czy to brzmi jak polska nazwa? No też nie do końca.
Więc no bo to tak bardziej na zachód.
Tak, a Orneta właśnie na wschodzie gdzieś tam. Więc no to troszeczkę też jest taki zabieg jak z Kronem i z Randem, że chciałem, żeby nazwa tej miejscowości była plastyczna, żeby ją było łatwo zapamiętać, wymówić, zekranizować za granicą.
Ale wracając do tego, kiedy postanowiłeś zostać pisarzem kryminałów, bardzo mnie zaciekawiła taka wypowiedź twoja, że nie lubisz oglądać seriali kryminalnych. Kiedyś oglądałeś, czy filmy kryminalne, ale strasznie cię to denerwowało, że pokazują nieprawdę z tego życia śledczych czy policji, że to cię denerwowało. A w końcu jeden film cię tak zdenerwował, że postanowiłeś sam pisać.
Nie, tam i chyba nie było żadnego.
Jaki film?
Żadnego, nie, oczywiście, że nie sypnę tymi tytułami, ale...
A co to, polski film?
No polskie mnie najbardziej denerwują, bo na tym polskim przecież prawie się znam. Aha. A jak coś się dzieje w Kanadzie, no to powiedzmy tam, nie wiem, czym się tam zajmuje szeryf, czy jakiś strażnik. Natomiast na tą moją karierę pisarską złożyły się 3 czynniki. Pierwszy to był taki, że widziałem, jak zachowują się ci współczesni młodzi ludzie, 20-latkowie. Chciałem to jakoś utrwalić, ten ich kulturę, to jak dzisiaj wygląda ich świat. Z drugiej strony przez wiele lat czułem taki dysonans, oglądając seriale kryminalne, że zawsze łapałem się za głowę, mówię, Jezus Maria, Sylwia, weź, przełączmy na jakąś komedię, bo to w ogóle się nie ma żadnej racji bytu.
A co i dalej, najbardziej jak... denerwowało?
O, jest wiele takich mitów. Na przykład taki prokurator, który prowadzi tylko jedną sprawę. Tak jak wspominam, ja mam około 100 spraw teraz w referacie, są prokuratorzy, którzy mają po 150 i oni muszą
to... Nawet jak masz morderstwo, to oprócz tego masz 100?
Zabójstwa prowadzą prokuratorzy, powiedzmy z działu śledztwa, to oni mają po 20-30 takich spraw w referacie, takich bardzo poważnych.
Czyli więc to jest mit, że to tak jest, chodzi to, za jedną sprawą.
To jest mit, albo że w ogóle chodzi gdzieś. Bo jeżeli ktoś bierze sobie prokuratora i wrzuca go do serialu, to ten prokurator staje się jakimś takim śledczym detektywem, dziwną krzyżówką Sherlocka Holmesa i nie wiem, Kuby Rozpruwacza. bo biega po mieście i też to rozwiązanie zagadki w serialach kryminalnych, ono jest zawsze niesatysfakcjonujące, bo to zazwyczaj wygląda tak. Jest piątkowy wieczór, mamy prokuratora, który ze swoim najlepszym przyjacielem Gliną, którego właśnie opuściła żona, idą do knajpy, siadają przy barze, piją wódę i wtedy przychodzi do nich jakaś tajemnicza osoba i zdradza im informacje o świadku incognito. A przecież praca śledcza to jest praca na aktach i taka dość mozolna próba rekonstrukcji wydarzeń, nie?
Rozumiem. No i na tym polega wartość twoich książek, choć te takie z tymi elementami, o których mówisz, miło się ogląda. Tajemnicze kobiety z zacienioną twarzą.
No tak, lubimy oglądać tajemnicze kobiety.
Wchodzą do detektywa i mówią o tym, że mąż chyba zdradził, a potem jednak okazują się morderczyniami, prawda? No to jakie ty masz wzorce literackie? Masz jakieś ze świata?
Ja najbardziej lubię czytać literaturę piękną. Nie, nie, za kryminałami nie przepadam.
Ani Agatha Christie, ani...
No tak, no Agatha Christie to klasyk, tak samo jak Conan Doyle. Ale wydaje mi się, że od tej strony kryminalnej w konstrukcji samej zagadki żyjemy w takich czasach, że wszystko już było. Odkąd u Agaty Christie w morderstwie Orient Expressie okazało się, że zabili wszyscy. Z góry przepraszam tych, którzy jakimś cudem nie czytali Agaty Christie. To te motywy są jedynie powielane, więc jakby ja nie chciałem w swoich powieściach na siłę konstruować jakiejś niesamowitej zagadki kryminalnej, tylko chciałem przede wszystkim oddać te realia śledcze. Natomiast jeśli pytasz o samą literaturę, no to Vargas Llosa, chyba mój ulubiony pisarz, Umberto Eco, ale to nie są twórcy kryminałów. Krzycz, jeśli żyjesz troszeczkę...
A Carlos Ruiz Zafón, widzisz, musiałam podnieść głos, a to nie dopuścił. Też go czytasz?
Troszeczkę mniej, jakoś mi nie podszedł.
No bo wiesz, ten cytat z twojej książki, nic nie jest tym, czym się wydaje, to jest jego, tak, jego tak, cytat. Tak. Potem to rozwinięcie, że każda tajemnica kryje prawdę o jeszcze większej tajemnicy, to już jest twoje. Czyli jest to literackie zapożyczenie, ale od wybitnego pisarza.
Ja uwielbiam zapożyczać i kiedyś przeczytałem, już będąc pisarzem, takie zdanie u Hrabala, że on bardzo dużo czytał, a że bardzo dużo czyta, to bardzo dużo zapożycza i kradnie. On nawet nie wie już, w którym momencie cytuje, a w którym nie, więc ja jednak staram się wrzucać te cudzysłowy i oznaczać przypisami, ale jeżeli nie jest to możliwe, to po prostu dokonuję własnej interpretacji
tekstu. Pięknie się czyta, to na pewno. Powiedz, dlaczego prawo, czy też cykl Dunli, bo takie dwa określenia spotkałam.
Na nazwę tej trylogii. Najpierw chciałem to nazwać trylogią Niespokój, nawiązując do tego dziwnego stanu psychicznego.
To bardzo ładna nazwa, która nawiązuje do tego, że piszesz kryminały metafizyczne, tak cię określono.
Ktoś tak powiedział. Ktoś tak kiedyś powiedział.
No to są magiczno, tak? Świat magiczno-metafizyczny?
To może wynika z tego mojego zamiłowania do pisarzy południowoamerykańskich, ale...
Czyli jednak Marquez.
też, ale... No, jest coś takiego w człowieku, co trudno uchwycić i trudno wytłumaczyć inaczej niż w sposób duchowy. I to przekraczanie granic myślę, że ma taki jednak pierwiastek, czy schodzi się gdzieś tam do nieba, czy do piekła, to jednak on jest trochę taki nieludzki.
Teraz skończyłeś, tak? Zaskakujesz.
Nie była to pauza.
Raz nie można jakby wejść, a teraz nagle skończyłeś.
Z prokuratorami to nigdy nic nie wiadomo.
No widzę. Raczej się nie wybieram do prokuratora. Tak, no ale wróćmy do Dunli. Ta ostatnia i rozumiem najnowsza książka, która jeszcze nie jest w księgarniach, one jednak wprowadzają w taki zupełnie inny świat, bo ten detektyw, on jest też pisarzem. Także to jest, no wyraźne są jakby przenikania się podejścia pisarskiego i detektywistycznego. Pisarz ma więcej empatii zwykle.
Więcej swobody. Główny bohater pierwszej serii, prokurator, robił generalnie wszystko tak jak trzeba, jak ja to robię w swojej pracy. Pomyślałem, że w tym nowym cyklu ta główna postać to będzie troszeczkę taki bohater z przypadku, który sobie myśli, kurczę, nie powinienem tego zrobić. Ale co tam, i tak to zrobię. I on jest trudny
do scharakteryzowania.
Bardzo człowieczy,
tak, bardzo człowieczy. Mnie zainteresowało to, że to jest częściowo twoje alter ego, bo no, po pierwsze jest bardzo przystojny. Po drugie ma zarost.
Dziękuję.
Niepokojąco przystojny. Po trzecie chodzi zawsze w ciemnych okularach. No to zarost, ciemne okulary. No jeszcze jeździ Porsche?
To jest jakiś taki może plan Porsche? Na mapie życia. Nie jeżdżę Porsche.
Jeździsz Porsche?
Nie jeżdżę Porsche.
Teslą?
Nie.
No więc no wspaniały. No i cóż, podjeżdża tam gdzieś pod plażę, pod las i od razu spotyka dziewczynę, która oczywiście potem ginie, ale w międzyczasie jeszcze ma szybki seks z napotkaną dziewczyną na plaży. Tak wygląda twoim zdaniem to życie młodzieży, bo już to, że klną non stop, to już mi wytłumaczyłeś, to się słyszy, to się da zbadać. A z czego wynikają twoje takie informacje?
My żyjemy w czasach bardzo rozseksualizowanych. Ja czytałem ostatnio artykuł w jednej z dużych ogólnopolskich gazet, która mówiła o tym, co było szczytem perwersji w latach 90. i co jest normą dzisiaj. Więc w latach 90. szczytem perwersji był seks białej dziewczyny z czarnym chłopakiem albo miłość francuska ich. A no dzisiaj tak. Jakąś normą, czy czymś, co młodzi ludzie wpisują sobie w wyszukiwarkę internetową, żeby zajrzeć do pornografii, to jest trójkąt. Dwóch facetów i jedna dziewczyna. I to jest jakby facet. To jest stan zero.
Nie, nie, odwrotnie.
No, no, w różnych konfiguracjach.
Dwie dziewczyny raczej, jeden facet.
I to jest coś niepokojącego, że dzisiaj
to
młodzież czerpie...
na trzech facetach.
czerpie swoją edukację seksualną z internetu i z tych portali. Z pornografią.
No tak, no to jeszcze można spotkać aukcje morderstw, prawda, na tych zastrzeżonych czarnych stronach, czy jak one się nazywają.
Darknet.
To jest bardzo często, darknet, to jest bardzo częsty motyw w dzisiejszych kryminałach.
Tak, ale chyba niekoniecznie w życiu.
Nie? Nie spotkałeś się z darknetem?
Spotkałem się, ale to jest...
egzekucjami na żywo? Że tam podjarani wszyscy, bo zaraz ktoś zginie?
Raczej nie. Też ta nasza przestępczość zorganizowana się zmieniła. Tak jak w latach 90. mieliśmy gangi, mafie.
Z laptopami teraz.
A teraz wolą oszukiwać na VAT-cie.
Czyli gospodarcze bardziej.
Tak.
Ale w tym też jesteś dobry.
W podatkach? Mhm. Nie, no w życiu.
Ale płacisz?
Płacę, tak, trzeba płacić podatki.
No to mam nadzieję, że dobrze, skoro nie jesteś dobry w podatkach.
Mam księgową, która mi to liczy. Nie, prokurator to jest osoba, od której wymaga się troszeczkę takiej wszechwiedzy, bo my zajmujemy się z jednej strony i tymi przestępstwami gospodarczymi i takimi zbrodniami przeciwko życiu i zdrowiu i przestępstwami przeciwko dokumentom i przestępstwami, nie wiem, wypadkami samochodowymi, ale my przecież nie mamy tej wiedzy specjalistycznej, bo jesteśmy tylko ludźmi po prawie, którzy poszli na aplikację, więc no musimy bardzo mocno tutaj korzystać z pomocy specjalistów, czyli tak zwanych biegłych. Więc ja mniej więcej wiem, jak ma się toczyć to postępowanie, natomiast kiedy trzeba zasięgnąć tej wiedzy tajemnej.
Jak wygląda świat biegłych? Bo ja bardzo często słyszę, ale to już w życiu praktycznym, że biegli są dość przypadkowymi fachowcami, natomiast prawdziwi lekarze, szczególnie w dziedzinie psychiatrii, ci prawdziwi profesorowie mogą mieć zupełnie, czy po prostu lekarze z dużym dorobkiem, inne zdanie, a potem to idzie do biegłych i oni mają zupełnie inne i to się liczy.
Znaczy u mnie w jednostce to troszeczkę idzie taką pocztą pantoflową, że my korzystamy z tych biegłych, których opinie bronią się po prostu przed sądem, że on się nie wycofa z tego, co powiedział, albo inny specjalista nie będzie w stanie go zagiąć. Ja też pamiętam, przesłuchiwałem no kogoś, kto był psychopatą, miał tą osobowość nieprawidłową i obrona podważała wiarygodność tego badania sądowo-psychiatrycznego, bo no to była taka linia obrony, że nie będziemy chcieli współpracować z psychiatrą. Jak ja widziałem, jak ten lekarz, doktor staje przed sądem i broni swoich tez i z kamienną twarzą mówił, tak wydam opinię, gdyż na badanie psychiatryczne składa się nie tylko wywiad, ale obserwacja, to i to. Ja byłem pełen podziwu dla tego lekarza. No bo dużo ludzi próbuje zrobić z siebie świra,
no
nie?
Tak,
i uniknąć odpowiedzialności.
Nie płacisz podatków, tak. Na przykład.
Ale zazwyczaj po osobie, która była niepoczytalna w chwili czynu, rzadko kiedy to widać. Pamiętam, ci wszyscy, którzy udają, później od razu... to wychodzi, oni mówią o sobie, że słyszą jakieś głosy czy coś, a potem to wszystko się okazuje ściemą. Natomiast miałem kilka takich spraw, że myślałem, że osoba jest totalnie poczytalna i zdrowa, a potem lekarz pisze, nie, to schizofrenia działa pod wpływem urojeń, nie może ponosić odpowiedzialności karnej.
I oni zwykle tak patrzą właśnie, nieruchomo.
Tak, tak. Ja znam trochę psychiatrów, moja siostra jest psychiatrą, mam trochę znajomych psychiatrów i właśnie,
no
to,
właśnie
jest to,
słyszę,
to jest to rozbierające spojrzenie.
W tych neuroatypowych ludziach, którzy no, zwykle stają się kimś niezwykłym, to nie mówię, że mordercami koniecznie, ale mogą jednak bardzo oryginalne zabójstwa wymyślać.
Ale te oryginalne zabójstwa się nie zdarzają, no to jest właśnie współcześnie.
Ja chciałam właśnie o to spytać, Jakie najbardziej skomplikowane, dojmujące, przejmujące, dziwne, ale takie dopracowane zabójstwo, z jakim się zetknąłeś?
No i tu cię rozczaruję, bo nie spotkałem się z niczym takim.
Nie?
Ja się...
Że knuł latami, zarzucał sieci.
Nie, te przestępstwa... Takie knucie, musimy pamiętać o tym, że przestępcy to są zazwyczaj ludzie prości, tacy, którym na pewnym etapie ich życia coś poszło nie tak. I no, większość z nas, zdrowych ludzi, normalnych, pochodzących ze zwyczajnych rodzin, nie wchodzi na tą drogę przestępstwa.
Inaczej bo może... w kinematografii.
Tak, bo przecież my możemy osiągnąć swoje cele, czy się spełnić, samorealizować w normalny, zdrowy sposób, nie ponosząc tego ryzyka i nikogo nie krzywdząc. Dlatego ci wszyscy, którzy wchodzą w konflikt z prawem, no to są tak naprawdę biedni ludzie, którym gdzieś tam, na którymś etapie powinęła się noga. I to nie są mistrzowie zbrodni. My byśmy chcieli widzieć tego Moriartiego, jak od Sherlocka Holmesa, który uknął taki plan, żeby wykiwać wszystkie organy ścigania. Ale to się właśnie dzieje w serialach, a nie w życiu.
Czyli taki Columbo się nie dzieje w życiu.
O nie, ale chciałbym spotkać kiedyś Columbo.
A który z tej postaci detektywa najbardziej jest realistyczny? Z tych znanych oczywiście filmów.
O jedno, no to Konrad Krąc z moich książek.
No tak, no czyli klnie, pije. No to super, to super. To ciekawe, co przeczytałam, że pomimo, że masz do czynienia z tym złem takim wcielonym, to jednak w tobie pojawiła się duża empatia. Więcej empatii niż gniewu czy odrazy. Czyli bardziej zostały uwypuklone te cechy, jakimi są cierpienie.
Tak,
czucie krzywdy.
Kiedyś chyba miałem mniejszą wrażliwość na to cierpienie, a teraz nie wiem, czy to przez to, że zostałem ojcem, czy że tyle już się naoglądałem, nie potrafię nad tym przejść obojętnie. I też czasem staram się zrozumieć swojego podejrzanego czy podejrzaną. Kiedyś przesłuchiwałem taką matkę, która znęcała się nad swoim dzieckiem. I zadałem sobie ten trud, żeby pościągać różne akta spraw, w których ona się przewijała już nie jako podejrzana, ale jako pokrzywdzona czy świadek i zobaczyć, jak wyglądało jej życie, wyglądała jej historia i zrozumiałem, że to też była ofiara, że ona cały czas miała źle, nie mogła liczyć na żadne wsparcie, co oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwiało tego jej czynu, ale chciałem przeprowadzić coś, co się nazywa przesłuchaniem poznawczym. Taką pogłębioną rozmowę, zaoferować pewną szczerość intencji, powiedzieć jej na dzień dobry, że ja rozumiem, że ty źle zrobiłaś i musimy sobie to powiedzieć jasno, ale też może nie oceniajmy się moralnie, oceniajmy się prawnie, to twoje zachowanie. I wiem, że rozmawiałem bardzo długo o całym jej życiu, o tym, jak to się stało, że doszła do tego momentu, a później chciałem
jakoś tak... I w końcu było ci jej żal.
Było mi jej żal, ale najbardziej było mi żal, że na końcu się nie przyznała do tego, że to, co robiła swojemu dziecku, było złe. Ona nie widziała, bo próbowała, może sama przed sobą próbowała się z tego wyprzeć. No ja miałem tu oczywiście mocne dowody w postaci zeznań innych świadków.
Psychiatra powiedział.
Powiedziałby, że miała osobowość nieprawidłową albo bicie dzieci.
A miała?
To jest coś, czy co?
Twoim zdaniem osobowość nieprawidłową?
Na pewno. Znaczy ja później dostaję opinię sądową, psychiatryczną i tam to wszystko jest napisane. A bicie dzieci. Pamiętam, że kiedyś siedziałem na sali rozpraw, gdzie oskarżona była rodzina, która właśnie stosuje te tak zwane kary cielesne. I oni do niczego się nie przyznawali.
Taka Schwarze Schule, niemiecka szkoła wychowania.
Och,
no tak,
ja ich zaszedłem od tyłu na tym przesłuchaniu, już przed sądem. I powiedziałem, zrozumiem, że nie bijecie dzieci, że do niczego się nie przyznajecie. Czy dostał pan kiedyś klapsa od ojca? No tak, dostałem. I tu zauważyłem światełko w tunelu i się pytam, no ale czy pan sam też dał kiedyś klapsa? Nie, no klapsa to dałem. I on w ogóle nie rozumiał, że klaps to przecież nie jest bicie. Ja wtedy zadałem kolejne pytanie.
A pasem pan dostał?
Czy dostał pasem? Nie, ja zadałem mu inne pytanie. Czy moglibyśmy tutaj zrezygnować z tego całego procesu sądowego i zgodzić się na to, że on po prostu dostanie parę razy lanie. Paskiem czy kijem czy coś od wymiaru sprawiedliwości jakiegoś policjanta. On się tak na mnie popatrzył i mówię, no nie możemy tego zrobić, bo we współczesnym społeczeństwie zachodnim nie stosujemy kar cielesnych wobec ludzi. Pan jest człowiekiem. I to dziecko tak samo jest człowiekiem jak pan. Ono nie nabywa przymiotu człowieczeństwa po osiągnięciu 18 roku życia. Ono się rodzi człowiekiem, więc skoro wobec ludzi nie stosujemy kar cielesnych, my nie możemy zrobić tego wobec pana, to pan nie mógł tego zrobić wobec swojego dziecka. On oczywiście tego nie zrozumiał.
Ale no tak, i nie zrozumiał.
Nie, on dał klapsa dziecku. No.
To już następne pokolenie, prawda? No, każde pokolenie następne zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie szkody moralne powstają w dzieciach, które się bije, rózgą, ręce na stół i tak dalej. No, To jest jakiś koszmar przeszłości na pewno. Ale synek grzeczny.
Mój?
Tak, nie karany.
Tak, 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 nie.
Nie karany w ogóle.
Mój synek jest wychowywany przykładem. Mhm.
Także on... Sam widzi przykłady? Czy
tak, bo on się urodził jako osoba taka bardzo charakterna i dynamiczna. Nie było trudno, łatwo nad nim zapanować. Ja pamiętam, że byłem krytykowany za swoje metody wychowawcze, bo nie wiem, jak je nazwać, no ale no generalnie w ogóle go nie karałem. Jakby nie było żadnych kar, nie funkcjonowały w naszym domu. Tylko starałem mu się tłumaczyć, mówić, rozmawiać. I oczywiście jak się mówi to do dwuletniego dziecka, no to jak grochem o ścianę, bo takie dziecko nie ma zdolności pojmowania. Jak ale teraz, kiedy mój syn jest sześciolatkiem, to on po prostu wszystko doskonale rozumie i też widzi, jak nasz dom funkcjonuje, jak ja się do siebie zwracam z żoną, że my też na siebie nie krzyczymy, tylko staramy się dyskutować, wyjaśniać, że tutaj nie ma kar i nagród,
nie
tylko jest takie
żony,
zrozumienie.
To jest istotne. Nie, bo jeszcze żona może
próbowałby.
Jednak są kobiety, które biją mężów.
A tak, tak, to prawda.
Spotkałeś się z taką?
Oczywiście,
a
tak.
A jak była zbudowana?
Nie chcę tu jakiegoś body shamingu uprawiać, ale na przykład spotkałem się też ze zbrodniami motywowanymi religijnie przy tych przestępstwach znęcania się, że ktoś miał tak ścisłe zasady swojej wiary i to no, wiary chrześcijańskiej, katolickiej, że terroryzował całą rodzinę.
Katolickiej?
No, w Polsce protestanckiej? W Polsce jest to dominująca religia jednak, katolicyzm, więc w naszym wypadku katolickiej.
No bo jeszcze protestanci lubią.
Przyłożyć.
Przyłożyć. Na koniec chciałabym usłyszeć o jakiejś twojej takiej najtrudniejszej sprawie. Intelektualnie, emocjonalnie, w której nie byłeś do końca pewien, czy ta twoja rozmowa prowadzi do właściwego wyroku.
To było coś takiego, prowadziłem sprawę gospodarczą, gdzie w całości praktycznie opierałem się na dokumentach, czy jakiś przedsiębiorca chciał szukać banki, instytucje finansowe, żeby wyłudzić kredyty. No i przesłuchiwałem wtedy tego mężczyznę, który prowadził jakiś tam drobny biznes i mi powiedział, no, że on się oczywiście do niczego nie przyznaje, że jest osobą bardzo religijną i po prostu przyszedł do niego jakiś pośrednik, który oferował załatwienie kredytu, dał mu dokumenty do podpisania i on to wszystko bezwiednie podpisał. Oczywiście nie może mi teraz podać jego personaliów, imienia, nazwiska, to był chyba jakiś Marcin albo Sebastian albo Paweł. Ale no, że on nie chciał nikogo szukać, no po prostu potrzebował pieniędzy na rozwój swojej działalności. Ja na niego patrzyłem tak, jak teraz patrzę na ciebie. Mhm. Cały czas go analizowałem i tak jak wspomniałem, mam taką zdolność.
Ty mnie cały czas analizujesz?
Oczywiście, że tak.
Możemy na koniec powiedzieć, co wywnioskowałeś?
Że jesteś bardzo miłą i sympatyczną osobą.
Dziękuję.
Więc patrzyłem na niego na wylot, bo komunikacja niewerbalna to jest ponad 70% przekazu. I chciałem wykryć nieszczerość w jego zachowaniu, bo no, oczywiście mogło się wydarzyć tak, jak on mi to przedstawiał wszystko. Ale nie mogłem tego wiedzieć z dokumentów, ale z drugiej strony każdy mógłby się starać wcisnąć mi taki kit. No i skończyłem to przesłuchanie, kiedy on mi się nie przyznał i naprawdę zabił mi ćwieka, bo ja nie wiedziałem, co mam zrobić w tej sprawie. Bo przecież rzeczywiście mogło się tak wydarzyć, ale też mógł mnie okłamywać, a ja może to był jakiś ten procent, który by się wymykał mojemu sądowi. I on przyszedł do mnie na następny dzień rano, bo był osobą bardzo religijną. Powiedział, że odmawiał rano brewiarz, odczytał mi jakiś tam fragment Pisma Świętego i powiedział: i pan mówi ci, masz się teraz przyznać, więc on przyszedł mi się przyznać, że mnie wczoraj okłamał i że naprawdę chciał te pieniądze wyłudzić. Ja tylko czekałem, aż zabiją
dobre
gdzieś w tle dzwony
skutki
kościelne. No naprawdę poczułem dreszcze na swoim ciele, to był ten czynnik jakiś.
Czyli religia może mieć też bardzo pozytywne zastosowanie.
Oczywiście, że tak.
I ty jesteś religijny?
Myślę, że mam jakoś tam swoją duchowość.
Wymijająco.
No oczywiście uciekłem.
Ale się z nią pogodzę. Tylko zaznaczę, że jedna z książek to jest o dzieciobójstwie. I muszę powiedzieć, że tej książki jestem najciekawsza, bo tego to ja w ogóle nie rozumiem.
To jest premiera styczniowa. Stycznia. Nie płacz, księżyc gaśnie. I to właśnie się... Siadłem do pisania tej książki po tym, gdy w mediach rozbrzmiała informacja, jak ojciec zamordował swojego jednorodzonego syna. Ja sobie pomyślałem, będąc już samemu ojcem i to takim
nie
bardzo kochającym ojcem.
Matka katowała dziecko, tutaj zabił.
Ojciec wziął i go zastrzelił po prostu. I ja sobie pomyślałem...
A ile syn miał lat?
No mało. To
a ojciec
taki
ile
dzieciak
miał? Też mało?
W średnim wieku.
Średni.
I próbowałem wejść w jego głowę i nie byłem w stanie tego zrozumieć i pomyślałem, że tylko literatura może mi w tym pomóc i to właśnie to będzie ta styczniowa powieść Nie płacz, księżyc gaśnie. O tym, jak ojciec zabija własne dziecko. I żeby było trudniej na oczach świadków.
Tak, no to jestem bardzo tego ciekawa. Gratuluję. Rozumiem, że już masz filmowe plany na 6 książek, bo 6 napisałeś, nawet na tą, która będzie.
O planach filmowych nie mogę rozmawiać.
Ale są.
Tak, tak, są.
No to gratuluję. To dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.